Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest Paweł Grat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest Paweł Grat, więc mamy w Konwersatorium towarzystwo do śledzenia różnych myśli Tomasza Zakwinu i zagadywania go oraz dopytywania różnych jego dzieł. A dzisiaj to dobra okazja, żeby zagadywać o pamięć, zapamiętywanie, pamiątkę, a więc o kilka różnych rzeczy ze sobą połączonych, bo pamięć, władza, którą człowiek się posługuje, którą człowiek ma. Będziemy się zastanawiali nad tym, z czego jest ta władza, jak ona, co o niej wiemy. Będziemy mówili z filozoficznego poziomu, nie wnikając w rozmaite szczegółowe wiadomości, które posiadają na ten temat, czy to psychologowie, czy biolodzy, tak, którzy też o pamięci mogą coś nam opowiedzieć. Będziemy też pytali o to, co klasycy z Tomaszem Zakwinu na czele wiedzieli, co radzili, jeśli chodzi o zapamiętywanie, bo o wiele mniej mieli do powiedzenia o zapominaniu, ale o zapamiętywaniu. I w końcu też to, co jest w języku łacińskim tak samo objęte słowem memoria, to znaczy pamiątka. Coś, co powoduje, że wracamy do, nieprzypadkowo, tylko w sposób zaplanowany, wracamy do tego, co chcemy sobie przypomnieć. I w jaki sposób takie pamiątki mogą działać. No dobrze, czas start. Porozmawiajmy o pamięci jako władzy. Tutaj pewnie są grubymi liniami, rysując dwie partie, dwa stronnictwa. Jedno takie, w którym bardziej się mówi o klasycznych podejściach. Jednym, w którym się mówiło, że ta pamięć to w ogóle jest bardzo intelektualna władza, tak naprawdę w ogóle prawie, że najszlachetniejsza część w człowieku, bo tam ona przechowuje te wszystkie jakieś pamięci różnych idei, różnych rzeczy najważniejszych i właściwie jest takim górnym piętrem dla umysłu. Właściwie to wszystko, co potem mamy, co rozumiemy, stąd się bierze. Ja, ryzykując duże uproszczenie, pozwolę sobie to nazwać platońskim stanowiskiem. No a obok tego jest takie o wiele bardziej przyrodnicze, antropologiczne podejście arystotelesowskie, w którym pamięć to z kolei jest raczej gdzieś na poziomie różnych zmysłowych władz, więc jest zależna od tego, jakie konkretne obrazy się zapisują, jakie konkretne wrażenia się w nas zapisują, w jakich kompozycjach, jak to coś się z jedno z drugim łączy, czy nad tym panujemy, czy pracujemy nad tym. No a potem dopiero dochodzi bardzo tajemnicza sprawa, jak przy pomocy zmysłowej władzy de facto pamięci można zapamiętywać rzeczy, zmysły przekraczające, czyli jakieś pojęcia, tak, różne sądy, różne całe teorie, tak, którymi się posługujemy, no nie tak, że co chwilę je na nowo wymyślamy, tylko korzystamy z kultury. Tomasz był rzecznikiem tego, raczej tego drugiego podejścia.
No, stanowczo, tak. Stanowczo tego drugiego, tego, które zresztą też znajduje się wyrażone w dziełku Arystotelesa o pamięci i zapamiętywaniu. No to jest, można powiedzieć, że w wypadku Tomasza i Arystotelesa, ta różnica między nimi a tą tradycją platońską, tak, której jak najbardziej pamiętać można również rzeczy, a można przede wszystkim, które pojawiły się w naszej duszy, czy zostały tam wrażone, zanim ona posiadła ciało. Mhm. Tak, właśnie.
Jak na gwiazdach przebywaliśmy.
Tak, jak na gwiazdach, kiedy wpatrywaliśmy się w istoty rzeczy, zanim żeśmy zostali strąceni w te nieszczęsne ciała. Wydaje mi się, że różnica między Tomaszem i Arystotelesem a platonikami, tak, sprowadzenia wszystko do bardzo takiej prostej różnicy, no polega, czy jakby jest pochodną różnicy w ogóle w podejściu do tego, czym jest poznanie. Tak? To znaczy, ponieważ jednak u Arystotelesa to bardzo wyraźnie, u Tomasza też, chociaż jako osoba, myślę, dużo bardziej rozwiniętym z myślę, tak, duszy nieśmiertelnej, a tej duszy właśnie najwyższą władzą, taką wyróżniającą jest właśnie intelekt, miał on dużo większe jakby poczucie chyba jednak niematerialności poznania. No ale w każdym razie różnica jest taka, że zarówno dla Arystotelesa i dla Tomasza nasze poznanie w ogóle, tak, jest dużo bardziej uzależnione od zmysłów. Intelekt jest, można powiedzieć, to co poznajemy jest dużo bardziej takie, będzie momentalne, tak, nie rozciąga się w czasie. Jeśli jesteśmy w stanie myśleć o czymś przeszłym, to dlatego, że powtórnie wydobyliśmy to właśnie z pewnej materialnej pamiątki i to właśnie to, co materialne, czy to będą znaki jakieś zewnętrzne, czy to będzie ta zmysłowa, materialna część naszej duszy, jest tym, co właśnie przechowuje, to jest język metaforyczny, tak, ale przechowuje pewne wspomnienia, czy pewne formy rzeczy przeszłych.
Czyli to oznacza, że właściwie z jednej strony możemy zapamiętywać i zapamiętujemy nawet najwznioślejsze sprawy duchowe, o tyle, o ile uda się je skojarzyć, albo one same są skojarzone z czymś bardzo szczegółowym, konkretnym, materialnym, bo zmysły jedynie takie szczegółowe.
Tak się wydaje, że jest taka intuicja. Ona zresztą prowadzi do dosyć ciekawych problemów, bo na przykład u Tomasza powstaje taki problem, jak przedstawia się kwestia pamięci duszy w tym okresie, kiedy już umarła, czyli straciła ciało, a zanim została powołana na sąd i przyjęła powtórnie ciało na sąd. Czyli jest jakby tą duszą oderwaną, tak? No bo wtedy nie ma komponentu cielesnego, no to z pamięcią. I taka konsekwencja, że mielibyśmy przebywać bez jakichkolwiek wspomnień w tym okresie pomiędzy, tak? No wydaje się dosyć nam dziwna. No ale to zostawmy na kontrowersję teologiczną. W każdym razie oczywiście tutaj u obu tych autorów jest taka intuicja. Myślę, ona wyrasta po prostu też z pewnego doświadczenia, które i nam nie jest obce, tak? Że można to jakby użyć takiego porównania. No, dla Augustyna, który ewidentnie jest dużo bardziej, dużo bliżej tej tradycji platońskiej, pamięć jest władzą duszy w tej części jej właśnie rozumnej, tak, niematerialnej, i ona sama w sobie ma charakter takiego magazynu, pewnej przestrzeni, po której możemy się poruszać i z niej wydobywać różne, prawda, obrazy, rzeczy, które mają charakter niematerialny. To jest metafora. Tak? I wydaje się, że można powiedzieć, że dla Arystotelesa, czy Arystoteles byłby skłonny traktować tę metaforę dużo bardziej dosłownie. To znaczy, rzeczywiście potrzebna jest pewna przestrzeń, żeby przechowywać wspomnienia, ale przestrzeń jak to przestrzeń musi mieć charakter fizyczny. Tak? Muszą być pewne nośniki, tak, posługując się takim bardziej współczesnym sformułowaniem, na których te informacje, tak, wspomnienia są zapisane, bo sam intelekt, nasz intelekt przynajmniej, tak, istot skończonych, jest taki, powiedziałbym, bardziej punktowy. Znaczy poznaje to, co tu i teraz, natomiast nie ma żadnego magazynu takiego. Znaczy jest oczywiście ten kwestia intelektu biernego, tego, który przyjmuje formę. No ale wydaje się, że w tej psychologii arystotelejskiej jednak bez tego magazynu fizycznego, magazynu pamięci zmysłowej po prostu niemożliwe jest myślenie. Zresztą takie sformułowanie pojawia się w tym dziełku pamięci, tak, że myślenie, tak, poznawanie bez fantazmatów, tak, czy bez wyobrażeń urabianych przez tą część zmysłową, do której należy również pamięć, no jest po prostu niemożliwe.
No tak, to będziemy o tym jeszcze za chwilę rozmawiali. Oczywiście nad tym, czy możemy nad tym procesem zapamiętywania jakoś zapanować, ale już w tej chwili pojawiałyby się w tej sprawie takie światełko, tak, że tak czy siak nie należy przykładać usilnego starania, żeby dokonać połączeń wyłącznie w takiej sferze czysto abstrakcyjnej, tylko, co jest dosyć zabawnym ćwiczeniem ostatecznie, te rzeczy, na których nam zależy i które chcielibyśmy zapamiętać, należy rzeczywiście łączyć poprzez, dosłownie, przez dźwięki, obrazy, kształty, które z punktu widzenia abstrakcji są czasami przypadkowe zupełnie, tak? Zresztą to ciekawe, bo to jest jakiś też przypis do całego problemu tradycji, który czasami jest tak przez filozofów albo filozofujących myślicieli rozstrzygany, że im się wydaje, że wystarczy przekaz pewnych idei, tak, centralnych, podczas gdy one się nie dają przekazywać po prostu w sposób taki ponad dźwiękowy, że tak powiem, zawsze się przekazują wewnątrz jakiejś pieśni, wewnątrz jakiegoś obrzędu, wewnątrz jakiegoś systemu znaków, który też trzeba opanować, mimo że to chwilami dla wzniosłych umysłów upokarzające.
Przy czym dodajemy, że ten system znaków, myślę, że my często jak słyszymy znak, to myślimy o tym w sposób abstrakcyjny, że chodzi o pewien jakiś taki sens, tak? Coś, co jest niematerialne. Tu chodzi o przynajmniej w tej tradycji, myślę, o której mówisz, że tutaj nawiązujesz, tak, tej tradycji rozmaitych mnemotechnik, tak, czyli technik zapamiętywania. Istotne jest to, że ten nośnik, czy to, z czym kojarzymy tą ideę abstrakcyjną, musi być już, nie może być innym abstraktem. bo nie chodzi po prostu o kojarzenie idei ze sobą, tylko musi być skojarzone z pewnym fizycznym czy partykularnym, konkretnym nośnikiem. Bo założenie jest takie właśnie, że to co konkretne jakby jest naturalniejszym przedmiotem naszego poznania. No w ogóle były takie koncepcje, nawet taki autor jak Kant, który skądinąd uchodzi za autora wybitnie, że tak powiem, pokładającego wielką wiarę w ludzkim rozumie. Nawet on miał taką koncepcję swojej filozofii matematyki chociażby, że zasadniczo dokonywanie operacji obliczeń, tak, jest po prostu manipulacją na znakach, ale dosłownie, to znaczy na symbolach, które można napisać, można sobie je wyobrazić, ale one są, mają zasadniczo charakter fizyczny, prawda? I to jest jakby oczywiście Kant to zupełnie inna historia, tylko mówię o tym dlatego, żeby powiedzieć, że ta idea, że nawet najbardziej, no co może być bardziej abstrakcyjnego, tak, niż liczby, że nawet najbardziej abstrakcyjne idee czy pojęcia potrzebują pewnego materialnego nośnika, no jest dosyć, jak się okazuje, mocno zakorzeniona w tradycji.
Zaczęliśmy od samej pamięci, powolutku przechodzimy do problemu zapamiętywania, w tle dramatyczny też proces zapominania, ale to już po przerwie. Wracamy do naszej rozmowy ze świętym Tomaszem o pamięci. O pamięci mówiliśmy trochę o jej ulokowaniu w obszarze władz zmysłowych. To już dla Tomasza również w XIII wieku było oczywiste, że za pamięć będą odpowiadały jakieś sektory fizyczne, gdzieś tam położone w głowie, on by powiedział, tak, zasadniczo. Czyli konkretny aparat fizyczny odpowiada za to, czy ktoś do pamięci jest lepiej lub gorzej przystosowany, czy ktoś lepiej lub gorzej zapamiętuje coś. Nie jest tutaj to oczywiste i nie jest to absolutnie i wyłącznie kwestią ćwiczenia. Niemniej ćwiczenie może coś poprawiać. Tutaj Tomasz sam jest uczniem pewnej długiej tradycji i od razu sobie też powiedzmy, że podwójnej tradycji, bo jedna nić bardzo ważna, o której zwykle wiemy i więcej o niej wspominamy, to jest ta nić zupełnie klasyczna, starożytna, cycerońska, można powiedzieć. Bardziej czy mniej, czy to sam Cyceron, czy już jakaś jego tradycja, ale w każdym razie powtarzano tę naukę, bardzo taką fascynującą, jak teoretycznie ona jest fascynująca, o tym komponowaniu pamięci, że należy budować sobie taką przestrzeń, w której się szczególne obiekty umiejscawia, a potem one ze względu na to, że są ze sobą połączone, że to możemy takie pokoje pamięci, to zresztą ciekawe, bo niedawno ze względu na tą inną trochę formułę w serialu Sherlock Holmes, o Sherlocku Holmesie, gdzie to jakby próbowano pokazać to wychodzenie do tych przestrzeni tego pokoju pamięci, no to trochę o tym się więcej wspominało. No to starożytni taką pracę nad pamięcią proponowali, potem w renesansie humanistycznym to wróciło. Mówiąc szczerze, bardzo rzadko realizację tych ideałów udaje się zaobserwować, ale bardzo dużo jest na temat tego, jak to się pięknie komponuje. A druga nitka starej tradycji, o wiele mniej badana przez nas, o wiele mniej w związku z tym właśnie zapamiętana, to jest tradycja tej memoria, tego zapamiętywania, tych technik, które sobie opracowali mnisi chrześcijańscy w IV wieku, tego właśnie takiego startu w Egipcie, monastycyzm wschodni, tak? To tam, ponieważ z różnych przyczyn, z najróżniejszych przyczyn, ci ojcowie pustyni skłonni byli do kultywowania sztuki pamięci. U Jana Kasjana w jego rozmowach z ojcami, tym klasycznym dziele dotyczącym monastycyzmu, ten problem się ciągle pojawia. Jak pamięć budować? W jakimś sensie ta ich szkoła jest troszeczkę inna, bardziej związana właśnie z jakby umiejętnością recytowania, śpiewania utworów, które stają się reminiscencją utworów biblijnych. Obie tradycje na siebie wpływają, ale coś mają ze sobą wspólnego, prawda? Jest jakaś mimo wszystko próba, tak jak powiedziałeś w pierwszej części naszej rozmowy, świadomego budowania przestrzeni rzeczy zapamiętywanych.
Tak, przy czym oczywiście no to wspólne na nich polega na tym, że w obu wypadkach istnieje przekonanie, że ta władza jest czymś, co no nie jest po prostu, ktoś się rodzi z lepszą lub gorszą pamięcią, tylko jak każda władza w istocie daje się kształtować, można pewne nawyki pamięci też wyrobić i to jest, te techniki temu ostatecznie służą, tak, żeby właśnie usprawnić tę władzę. Natomiast, nie wiem, ja się na tych cycerońskich technikach dużo gorzej znam niż ty, natomiast wydaje mi się, że te metody budowania tych pokojów pamięci, czy też mam ochotę powiedzieć rysowania map mentalnych, bo to jest teraz takie modne sformułowanie, tak? Ale powiedziałbym tam, że tam jakby reguła ułożenia, organizacji tych pomieszczeń, tych komnat pamięci, a w nich tych rzeczy, po które się sięga, wynika z pewnych często właśnie takich obiegowych, tak, czy jakichś fizycznych skojarzeń, zmysłowych skojarzeń między przedmiotami, o których mówimy. Tak? W tym sensie to jest jakby, wydaje mi się, bliższe takim mnemotechnikom, które, nie wiem, prawda, nie wiem, każą nam kojarzyć stop z czerwonym kolorem, tak? A zielony jakby z ruchem, bo czerwony się wydaje ostrzejszy, więc to jakby to jakoś tak raczej nas powstrzymuje, nie zachęca do działania. Natomiast w przypadku tej tradycji mniejszej, to co mnie zawsze uderzało, to jest to, że ja bym powiedział, że to jest nie tyle próba przekształcenia, udoskonalenia naszej zdolności rozumienia władz intelektualnych przez pewne fizyczne znaki, co raczej przekształcenia percepcji, takim często w zupełnie dosłownym, zmysłowym sensie, przez pamięć pewnych prawd, które już mają charakter niezmysłowy. Tak? Znaczy ostatecznie kluczową rzeczą jest nieustanne obcowanie ze słowem, tak? Głównie z psalmami. I to one, tak? Te frazy biblijne, słowa, obrazy się wrażają w pamięć i przekształcają percepcję rzeczywistości w taki sposób, że na przykład staje się czymś naturalnym dla mnicha to, żeby zarówno jakby no świat wokół siebie, to znaczy zdarzeń fizycznych, jak i zdarzeń, powiedziałbym, duchowych, postrzegać niejako automatycznie, dzięki temu usprawnieniu, przez pryzmat tych obrazów biblijnych. I to jest troszkę, powiedziałbym, o drugiej strony, tak, że tutaj mam do czynienia z usprawnieniem władz niższych po prostu przez wiarę, no, w gruncie rzeczy, tak, przez kontemplację pewnych praw. Ale tak, no, generalnie w obu wypadkach chodzi o to, żeby do jakiegoś usprawnienia władzy pamięci, władzy zmysłowej zasadniczo dojść.
Powoli przesuwamy się w stronę sprawy, którą się zajmiemy na koniec naszej rozmowy, ale zanim do samej pamiątki, tak, do samego budowania pamiątki dojdziemy, to jeszcze powoli można po prostu przesunąć się w tę stronę, zwracając uwagę, że ci autorzy obu tych tradycji, które tutaj wspomnieliśmy, czyli tej cycerońskiej i tej monastycznej, nie tyle mieli na myśli czystą konserwację rzeczy, które do nas przychodzą, czyli nie wiem, chodziło o to, żeby zachowywać, w jakimś sensie archiwizować wszystko to, co gdzieś tam mamy w okolicy, co przez nas przechodzi. Notabene, przepraszam, przerwę sam sobie. Tomasz z Akwinu gdzieś tam w którymś miejscu jest chwalony w którymś żywocie, że zawsze z taką jakby hagiograficzną przesadą, ale nigdy nie zapomniał czegoś, co zapamiętał. To znaczy, że tak metodycznie uczył się, tak skrupulatnie i dobrze uczył się, że jakby zachowywał to, czego się nauczył. To niekoniecznie jest ten, odsuwając od siebie w ten pewną hagiograficzną przesadę, to nie tyle może chodzi w tym zapamiętywaniu o dokumentowanie wszystkiego, zapisywanie taką można mieć taki ideał notacji, tak, że wszystko ma być zatrzymane, tylko od samego początku w obu tradycjach jest koncepcja mimo wszystko selekcji. Tak? Pamięć działa dlatego dobrze, że człowiek panuje nad nią, selekcjonuje. Czyli w jakimś sensie pamięć jest od samego początku jakąś pamięcią retoryczną, znaczy on potrzebuje do czegoś. To jest zespół wiadomości, który jest do czegoś potrzebny, a nie po prostu zespół wiadomości, który może kiedyś się przyda. To inna trochę linia. I tu oczywiście mamy pewnie zawsze jakieś napięcie, bo z jednej strony człowiek zapamiętuje coś zupełnie przypadkowo, nie pracuje nad tym, zostają pewne rzeczy, których nawet może nie chciałby pamiętać, a z drugiej strony buduje bazę danych, tak, taką, która jest już dla niego na wyciągnięcie ręki, na konkretnej półce w różnych miejscach, to, co by się chciało w konkretnym momencie zdobyć. No i temu służą także w średniowieczu rozwijane całe wspaniałe, no dla nas dzisiaj zaskakujące czasami różne techniki.
Zresztą dodajmy, że bo taka wizja, że Tomasz zapamiętywał, a nic nie zapominał, może się wydać trochę przerażająca. Tak? Przy pewnej interpretacji to jest dosyć straszna sytuacja, to jest jakby wizja, tak? Tak jakby człowiek nic nie zapomina. Natomiast wydaje mi się, że problem polega na tym, że jakby jesteśmy skłonni traktować, na tym w ogóle polega fenomen pamięci, o którym tutaj się za pomocą tych metafor przestrzennych mówi. Nie na tym, że mamy po prostu w głowie, że tak powiem, taki, nie wiem, stół albo ekran, na którym się wyświetlają wszystkie informacje. Jak się uczymy nowe rzeczy, to one się pojawiają obok tych, co są i nieustannie ogarniamy swoim umysłem aktualnie wszystko, co pamiętamy. tylko raczej, że pamiętanie polega na tym, że mamy gdzieś zapisane, ale nie zaktualizowane pewne informacje, tak, które możemy odczytać. To znaczy, to jest jakby takie porównanie, że no, jeśli ja mam magazyn, w którym stoi dużo przedmiotów, stołów, krzeseł, prawda, nie wiem, jakichś naczyń, no to można powiedzieć, że mam wszystkie te naczynia i krzesła naraz. Ale to raczej chodzi o takie porównanie, jakim biblioteka jest magazynem myśli. Znaczy, to nie jest tak, że te myśli nieustannie są na tej półce, nawet jak nikt po nie sięga, tylko że mamy pewien nośnik, który możemy podjąć, tak, z półki, i mamy, i nasza sprawność polega na tym, że potrafimy łatwo jakby zaktualizować. Co oznacza również, że niekoniecznie jest tak, że Tomasz myślał o wszystkich tych rzeczach, które pamiętam, czy ktokolwiek inny, kto ma świetną pamięć. Zresztą to jest, wydaje mi się, dosyć, przynajmniej ja mam takie doświadczenia, czy że jakby wiele osób, które, nie wiem, przygotowują się do jakiegoś egzaminu, tak, idą na egzamin z poczuciem, że nic nie pamiętają, dlatego że aktualnie nie myślą o tych rzeczach, ale wtedy, kiedy są pobudzone pewnym pytaniem, prawda, są w stanie odtworzyć, trochę tak jak się odtwarza na przykład nagranie z płyty, pewne informacje, której nawet nie zdawali może że ją pamiętają.
Jak wiemy o tym, nie wiemy tak bardzo dużo, ale powiedzmy, że tyle, ile się z tego udaje wyciągnąć, przekonują nas dzisiaj badacze, że jednym z błogosławieństw snu jest to, że kasowane są całe obszary rzeczy, które z jakiegoś powodu mózg uzna za nie tak niezbędne dla zatrzymania czegoś istotnego czy czegoś ważnego. To powoduje właśnie, że ta selekcja tak naprawdę de facto się nieustannie dokonuje, a różne wrażenia zapamiętywane są albo wyostrzane, albo w jakimś sensie odsuwane na bok, kasowane. Wracamy do rozmowy o pamięci, zapamiętywaniu, zapominaniu i o również pamiątce. Memoria, słowo łacińskie memoria, to jest także słowo, które mówi o czymś, co przypomina nam jakąś rzecz. Może to być oczywiście rzecz, nazwijmy to pamiątka, w znaczeniu, że ktoś ma popielniczkę po dziadku i po prostu popielniczka gdzieś tam stojąca przypomina. To jest rzecz, o której akurat napisano bardzo, bardzo dużo rzeczy, i to nie tylko naukowych, także literackich, ale ja chciałbym raczej w stronę czegoś innego, w stronę, no, na przykład pamiątką jest jakaś uroczystość, pamiątką jest święto, prawda? W języku teologii chrześcijańskiej memoria to jest także msza święta. Msza święta jest w jakimś sensie również pamiątką, bo jest spełnieniem życzenia Chrystusa, który powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę, tak jak to tłumaczenie zwykle oddaje. Chociaż tam mowa jest o pewnej czynności, która jest czynnością przypominania. A więc nie chodzi tylko o, bo często przecież w czasach polemik poreformacyjnych to była cała kwestia, czy chodzi o pamiątkę w znaczeniu inicjowanej przez nas jakiegoś poszukiwania wspomnień, czy chodzi o pamiątkę w znaczeniu przychodzenia pewnej rzeczywistości, która wobec nas uobecnia, stawia coś, co się wydarzyło. To dwie różne perspektywy, prawda?
Tak, ja bym powiedział, że nie wiem, czy to są te same dwie różne perspektywy. Dla mnie tutaj zasadnicza różnica dotyczy tego, czy mówimy o przypominaniu sobie, co się wydaje bardziej jakby takie, no, to jest bardziej naturalny sposób rozumienia, tak, pamięci i pamiątki. Czy mówimy o przypominaniu sobie pewnych zdarzeń minionych, takich, które leżą po prostu nieodwołalnie w przeszłości, czy mówimy o pamiętaniu rzeczy, które trwają, albo na przykład mają taką naturę, że no nie przemijają, tak? No bo ten, że tak się wyrażę, dyskurs, tak, pamięci, kultury pamięci, no on jest jakoś mocno związany, zwłaszcza dzisiaj też nawet w edukacji, prawda, z nauką historii. Znaczy, tu chodzi o pamiątki historyczne właśnie, tak? No i w przypadku pamiątki historycznej, no, mamy do czynienia z pewnym obiektem, który w jakiś taki, nie wiem, przyczynowy sposób, tak, jest powiązany z czymś, co się wydarzyło kiedyś, ale jeśli ona przypomina o tym, co się wydarzyło, to na tej zasadzie właśnie, że stanowi pewien materialny nośnik, który w nas wywołuje pewne wyobrażenia, myśli na temat czegoś, czego zasadniczo nie ma. Natomiast kiedy mówimy o tej myśli, i to myślę, że było dużo częstsze zarówno w tradycji monastycznej, jak i w tradycji tej filozoficznej, tam chodzi o w ogóle tego typu jakby prawdy, jak prawdy dotyczące zdarzeń przeszłych, nie bardzo jakby ludzi interesowało, zwłaszcza filozofów, tak? Bo to są jakieś przygodne zdarzenia historyczne. Tak? To, co jest warte pamiętania czy stawiania sobie przed oczy, to są prawdy wieczne. One mają do siebie to, że nie przypominają, nie przemijają. I w tym wypadku chodzi raczej o to, że pewien fizyczny nośnik wywołuje w nas myśl na temat, i postaram się skontaktować, tak powiem, intelektualnie z czymś, co trwa. Oczywiście w wypadku jakby filozofii to są zwykle idee, rzeczy no, raczej niematerialne i też nie fizyczne, może czasami troszkę wydaje nam się mdłe. Natomiast w wypadku religii, zwłaszcza religii nadprzyrodzonej, skoro już tu wprowadziłeś ten wątek, no to jest jeszcze inaczej, bo to są rzeczy, które nie przemijają, trwają, ale no nie są po prostu ideami, tak? Znaczy, zresztą to dla mnie w ogóle, muszę przyznać, zawsze był pewien, czułem pewne napięcie, tak? Między tymi rozmaimi, tymi mądrymi i słusznymi wykładami z teologii liturgii, prawda? Że liturgia nie jest po prostu przypominanie sobie zdarzeń przeszłych, tylko, prawda, się zawsze mówi o tym, że to jest ta noc, że to jest jakby uobecnienie ofiary Chrystusa i tak dalej, ale z drugiej strony jednak są te słowa, to on czyni na moją pamiątkę, prawda, no ale wydaje mi się, że po prostu polega to na tym, że to jest, no, tak jak powiedziałeś, to zasadniczo innego rodzaju pamiątka niż popielniczka, prawda, znowu, no tutaj jakby jest tak, że kluczowe jest to, czy to, co pamiętamy, to jest po prostu coś z przeszłości, jakieś zdarzenie, o którym możemy mieć prawdziwe przekonania dlatego, że kiedyś coś się wydarzyło i one te przekonania uprawdziwiają, czy też raczej pamiątka służy temu, żeby wejść w jakąś rzeczywistość, która właśnie nie przemija, no, tylko jest powiedzmy ukryte w jakiś sposób.
O wszystkich świętach kalendarza liturgicznego ojcowie Kościoła byli gotowi mówić, że są one takimi, no nie sakramentami w naszym znaczeniu, tak jak mówimy o chrzcie, ale czymś bliskim temu. To znaczy, że działają w jakimś sensie nie dlatego, że my je uruchamiamy, tylko dlatego, że one przychodzą w jakimś sensie do nas. Jesteśmy uczestnikami tego, możemy uczestniczyć w pewnym wspomnieniu. Ale to, co jest treścią wspomnienia, raczej do nas przychodzi, niż jest przez nas wytwarzane. Dlatego, ale to jest cały inny świat jeszcze dyskusji dotyczących tego, że właściwie mamy tu do czynienia z pamięcią Kościoła. Kościół jest traktowany jako podmiot pamięci, a nie poszczególny człowiek, jednostka, która ewentualnie z tej pamięci Kościoła może korzystać. Tu dotknęliśmy już oczywiście tematu morza osobnego, bo to jest temat tej pamięci liturgicznej, tylko o nim tutaj wspominamy. A mówiliśmy o pamięci w najróżniejszych sensach, także wszystkie te sensy zbiegają się oczywiście w tym, na ile pamiętamy, przypominamy sobie i tworzymy również, czy uczestniczymy w pamiątce tych, których już z nami nie ma. To też jest ten aspekt sprawy, o którym w miesiącu listopadzie w sposób naturalny się również wspomina. Gdy właśnie wspominamy i chcemy pamiętać. Moim gościem w konwersatorium dzisiaj był Paweł Grad. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za obecność. Państwu za uwagę. Jak zwykle Państwa zapraszam do konwersatorium teraz wieczorami. Dobrego tygodnia. Życzymy Państwu do usłyszenia. Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.